przecinamy serce pacjenta, zostawiając tylko duże tętnice, płucną i aortę i przedsionki. I to jest dla mnie, mimo że tych operacji się narobiłem i robię, to zawsze ogromne wrażenie robi, jak człowiek patrzy do klatki piersiowej, tam jest pusto, nic nie ma.
Judyta Watoła, współautorka biografii Zbigniewa Religi.
Dariusz Kortko, jestem współautorem książki Biografia Religii.
Na czym polegał ten przełom, który wprowadził Religa? On zamarzył o przeszczepianiu serca. To było coś, co się wydawało w naszych warunkach niepojęte. W tym momencie, kiedy on zapragnął, żeby to się stało, to na świecie już po pierwszych próbach zaprzestano przeszczepów. Po pierwszy przeszczep serca był oczywiście ogromnym sukcesem, ale ten pacjent nie żył długo. Nie znano dobrych leków immunosupresyjnych, czyli leków, które zapobiegają odrzutowi tego przeszczepionego organu. Aż w latach 70. pojawiły się nowe leki immunosupresyjne. To był krok milowy w transplantologii i to było bezpośrednią inspiracją dla Zbigniewa Religi. On zapragnął to robić, ale w Warszawie nie mógł.
W Polsce w latach 80. panował taki pruski system, to znaczy na samej górze był ten ordynator, profesor, który kierował oddziałem. Jego słowa były święte. Miał swoich asystentów, no i potem coraz niżej schodzili lekarze, na samym dole pielęgniarki. Szef, ordynator był Bogiem. To, co on powiedział, nie można się było temu sprzeciwiać. Profesor Religa był uczniem profesora Sitkowskiego. W Warszawie powiedział profesorowi, słuchaj, musimy zrobić przeszczepy serca, no bo to jest przyszłość. Ludzie na to czekają, ludzie w Polsce umierają. Bez tych przeszczepów serca będą umierać. Profesor Sitkowski mówi, możesz zrobić przeszczep serca, ale po moim trupie. No już było wiadomo, że po prostu w Warszawie tego przeszczepu profesor Religa nie zrobi. Otworzyła się furtka i na Śląsku zakłady przemysłowe, kopalnie, huty miały dużo pieniędzy. Chciały mieć też swoją służbę zdrowia. Ci dyrektorzy, nie ukrywajmy, chcieli się leczyć w dobrych warunkach. I sprowadzili tutaj profesora Religę. Powiedzieli mu, ma pan szpital, dostanie pan oddział, pieniądze, ile pan chce, proszę bardzo, proszę robić, co pan uważa za stosowne, byle był to szpital na wysokim poziomie. Co ciekawe, on nigdy nie był przy przeszczepie serca. Nigdy nie asystował, nigdy tego nie robił. Jak go pytaliśmy, skąd on miał tą pewność, że potrafi to zrobić, uczył się na psach. Poza tym, mówi, to wszystko w książkach było napisane, więc co za problem.
Nie patrzył na to, co go może ograniczać, tylko patrzył w swój cel. Był zdeterminowany. Miarą tej determinacji jest to, że dopiero czwarty pacjent, któremu Religa przeszczepił serce, wyszedł z szpitala na własnych nogach. Pierwszych trzech umarło. I wielu lekarzy nigdy by po takim czymś, trzy operacje nieudane, nie zdecydowałoby się na czwartą próbę. A on tak.
Klaudia Lasota-Storzyk, jestem pielęgniarką anestezjologiczną, pracującą od samego początku, od pierwszego dnia. Większość nas była w pracy i wiadomo, że to był pierwszy taki zabieg, więc byłyśmy wszystkie w takim napięciu, żeby nic nie zrobić źle, żeby się wszystkiego nauczyć, bo to miał być początek. Profesor też wtedy był taki nie tyle inny, ile był taki bardziej skupiony i chciał pokazać, żebyśmy się jak najwięcej nauczyły. Każdy taki zgon czy nieudany zabieg był wielką taką porażką dla profesora. My tak samo żeśmy to odbierały z taką trudnością, bo to żeśmy też wtedy były to nasze pierwsze zabiegi, pierwsze przeszczepy, pierwsze zgony. Zajmowałyśmy się też dziećmi, wszystkimi takimi zabiegami. To był trudny taki wtedy okres, ale ja myślę, że dzięki temu, że profesor był taki bardzo ludzki, dla nas taki, żeśmy go nazywali tatusiem naszym, to wszystko nam to przychodziło tak zdecydowanie łatwo.
Przyjechał do Zabrza i chciał zupełnie nowy zespół stworzyć, tak, z młodych ludzi, a nie ludzi, którzy mają stare nawyki. Tego nie chciał. Pokazał im zupełnie inny styl działania.
Tak śmiesznie nas czuł, nazywał kićkami. Myśmy od początku go nazywały tatusiem. Była młodą pielęgniarką świeżutko po skończeniu szkoły i przyszłam tutaj do pracy na bloku operacyjnym. Przyjęła mnie do pracy oddziałowa, która przyjechała razem z profesorem. Było nas kilka osób tylko. Kilka młodziutkich pielęgniarek prosto po szkole. Była nas garstka, którzyśmy zaczynały tutaj pracę i praktycznie uczyłyśmy się wszystkiego od samego początku. Z każdą rzeczą, którą miałyśmy kłopot, mogłyśmy się do niego zgłosić. Wiadomo, że na początku wiedza nasza to była taka teoretyczna, praktycznie było troszkę gorzej, ale nawet jak zrobiłyśmy jakikolwiek błąd czy cokolwiek, nigdy nie dostałyśmy od niego żadnej reprymendy, tylko potrafił wysłuchać, wytłumaczyć i zawsze akceptował to, co my robimy.
On wychował mnóstwo wybitnych chirurgów. Są szefowie, którzy odsuwają młodych lekarzy od operatywy, bo sami chcą o wszystkim decydować i przede wszystkim nie chcą, żeby im wyrosła u boku konkurencja. Religa był zupełnie inny. On chciał, żeby jego uczniowie byli lepsi od niego. I on ich dopuszczał wszędzie. Zupełnie młodych. Prosił, stań teraz, rób ty. Ja stoję za tobą, ja ci pomogę. Rób tak, teraz w tą stronę, teraz w tą. Wczoraj rozmawiałam z profesorem Romualdem Cichoniem. On miał 29 lat, jak zrobił pierwszy przeszczep serca. Prawdopodobnie jest najmłodszy w Europie. I powiedział mi, że on tego nie zrobił, dlatego że on był taki wybitny. Że nagle przyszedł i Religa zobaczył, że Romuald Cichoń jest materiał na wybitnego chirurga. On po prostu dał mu spróbować.
Profesor Religa był dla pacjentów bardzo wyrozumiały, niezwykle cierpliwy i tego nauczył też swoich następców, że oni są tam dla pacjentów, nie dla siebie, nie dla swojej sławy, tylko dla nich. Naprawdę starał się dla pacjenta robić wszystko. On był w stanie nawet wziąć samolot wojskowy i polecieć do Moskwy po sztuczne komory serca, które wyglądały jak dwie szafy stalowe takie ogromne i to przywieźć, bo pacjent potrzebował. Więc jeśli pacjent potrzebował, to po prostu robiło się wszystko.
Pacjent czuł, że ten lekarz zrobi dla niego wszystko, żeby go uratować. On nigdy nie traktował pacjentów z góry. Zresztą w ogóle nie traktował ludzi z góry. On był taki swój, miał taki czar, wszyscy go lubili. Ludzie go bardzo lubili i ludzie mu ufali. To bardzo jest ważne w leczeniu. I oni mieli poczucie, że są w dobrych rękach. Jak Religa coś powiedział, to będzie dobrze. Była taka sytuacja po tym, jak tutaj na granicy Chorzowa i Katowic zawaliła się hala w czasie wystawy gołębi. I Religa był wtedy ministrem zdrowia. Przyjechał na miejsce tej katastrofy, a potem odwiedzał tych rannych w szpitalach. I opowiadał mi jeden z jego współpracowników, że stanął przy łóżku takiego chorego i tam mu coś mu mówił, jakieś krzepiące słowa. A ten ranny powiedział, no jak pan powiedział, to znaczy, że ja będę żyć. On był wyrocznią, on był wielkim autorytetem dla chorych.
Jako osoba był też bardzo porywczy, palił jak smok. Ja pamiętam taką sytuację z Krystyną Bochenek. Poszliśmy do niego do Zabrza, do kliniki i on zapalił papierosa. A Krystyna prowadziła wtedy w Radiu Katowice taki program, który promował zdrowie. I ona nienawidziła palaczy. Uważała, że ktoś, kto pali, to sobie szkodzi, a już w ogóle lekarz nie powinien, bo daje zły przykład. A zwróciła mu uwagę, mówi, panie profesorze, to jest w ogóle skandal, że pan pali papierosy. Nie powinien pan tego robić, bo pan daje zły przykład swoim pacjentom. I on wpadł w szał. I oni zaczęli na siebie po prostu krzyczeć potwornie. Tam w tym pokoju latały papiery w powietrzu. Dosłownie. To była potworna, totalna awantura. On wychodził, trzaskał drzwiami, tam okno, myślałem, że szyba wyleci. Za chwilę wracał, brał ostentacyjnie tego papierosa i dmuchał 10 razy. Powiedział, to jest moje zdrowie, proszę mnie nie pouczać. Ona mówi, no dobrze, ale jaki pan daje przykład pacjentom? I on powiedział wtedy coś, co mi wtedy wbiło w fotel. On mówi, on pacjentom daje szansę na nowe życie. A co oni z tym nowym życiem zrobią, to już nie jest jego sprawa, tylko ich sprawa. I każdy ma prawo dysponować swoim życiem.
On miał taką wizję tego przeszczepu. Robimy przeszczep i z chorego człowieka robimy zdrowego. A przecież zdrowy człowiek od czasu do czasu napije się, może zapalić na imprezie. Czemu nie? Chciał tych ludzi uczynić zdrowymi, normalnymi. I żeby oni nie mieli tego obciążenia, że oni są coś światu winni. Oni mieli żyć jak normalni ludzie.